Wspinali się po zamglonym zboczu między długimi rzędami namiotów. Większość wyglądała prawie normalnie. Ich mieszkańcy najwyraźniej starali się, by wyglądały jak mugolskie, co nie przeszkadzało im jednak pododawać tu i ówdzie kominów, dzwonków z rączkami czy blaszanych wiatrowskazów. Niektóre namioty były jednak tak jawnie czarodziejskie, iż trudno się było dziwić, że wzbudziły w panu Robercie podejrzliwość. W połowie zbocza stał prawdziwy pałac z pasiastego jedwabiu. U wejścia było uwiązanych kilka żywych pawi. Nieco dalej minęli namiot o trzech piętrach i kilku wieżyczkach, a tuż za nim ktoś wyczarował sobie przed namiotem wystawny ogródek z sadzawką dla ptaków, zegarem słonecznym i fontanną. Zawsze to samo, mruknął pan Wesley, uśmiechając się. Tak nam trudno oprzeć się pokusie zrobienia wrażenia na innych, kiedy jesteśmy razem. Ha! Ale spójrzcie, oto nasze miejsce. Doszli do skraju lasu na szczycie wzgórza. Było tam puste miejsce, oznaczone tabliczką z napisem Weasley. Trudno o lepsze miejsce, zachwycił się pan Weasley. Stadion jest tuż za lasem, bliżej już być nie mogło. Zrzucił plecak z ramion. No i niespodzianka, dodał wyraźnie podniecony. Nie wolno używać czarów, bo znajdujemy się na terenie Mugoli. Rozbijemy namioty własnoręcznie. Nie powinno być z tym trudności. Mugole zawsze tak robią. Hej, Harry, jak myślisz? Od czego powinniśmy zacząć?
Harry jeszcze nigdy nie był na kempingu. Dursleyowie nigdzie go nie zabierali, kiedy sami wyjeżdżali z miasta, woleli zostawić go u sąsiadki, starej pani Fig. Z pomocą Hermiony udało mu się jednak rozwikłać zagadkę przeznaczenia poszczególnych tyczek, linek i kołków i w końcu, choć pan Weasley bardziej przeszkadzał niż pomagał, bo ogarnęło go prawdziwe podniecenie, gdy doszło do użycia drewnianego młotka, udało im się wznieść dwa podniszczone, dwuosobowe namioty. Wszyscy cofnęli się, by podziwiać swe dzieło. Harry był pewien, iż nikt się nie domyśli, że namioty należą do czarodziejów. Był jednak pewien kłopot. Kiedy pojawią się Bill, Charlie i Percy, będzie ich razem 10. Hermiona też chyba o tym pomyślała, bo spojrzała na niego wymownie, kiedy pan Weasley wczołgał się na czworakach do pierwszego namiotu.
— Będzie nam trochę ciasno — zawołał, ale chyba się jakoś pomieścimy. Właśnie tu i zobaczcie sami.
Harry zgiął się w pół, zajrzał do środka i szczęka mu opadła ze zdumienia. Wnętrze przypominało staromodne trzypokojowe mieszkanie z łazienką i kuchnią. I co jeszcze dziwniejsze, umeblowanie było w zupełnie tym samym stylu, co w mieszkaniu pani Fig. Źle dobrane fotele przykryte były szydełkowanymi pokrowcami, a w powietrzu unosił się ostry zapach kotów.
Ale nie zabawimy tu długo, powiedział pan Weasley, ocierając sobie łysinę chustką i spoglądając na 4-piętrowe łóżka stojące w sypialni. Sprzęt turystyczny pożyczyłem od Perkinsa, kolegi z biura. Biedaczysko, już go nie używa, złapał lumbago.
Podniósł zakurzony czajnik i zajrzał do środka.
Będzie nam potrzebna woda.
Na planie, który dostaliśmy od tego Mugola, jest zaznaczony kran, powiedział Ron, który wczołgał się do namiotu za Harrym. Wyglądało na to, że niezwykłe proporcje wnętrza nie zrobiły na nim żadnego wrażenia.
Po drugiej stronie kempingu. To może byście przynieśli trochę wody?
Pan Weasley zwrócił się do Rona, Harry'ego i Hermiony, wręczając im czajnik i parę rondli.
A my tymczasem znajdziemy trochę drewna na ognisko.
Przecież mamy tu piec, powiedział Ron.
Możemy po prostu... Ron!
Antymugolskie środki bezpieczeństwa, przypomniał mu pan Weasley wciąż bardzo podekscytowany. Prawdziwi mugole na kempingu zawsze rozpalają ognisko, żeby sobie coś ugotować. Sam widziałem.
Po krótkim zwiedzeniu namiotu dziewczynek, nieco mniejszego od namiotu chłopców, ale pozbawionego kociego zapachu, Harry, Ron i Hermiona wyprawili się na drugi koniec kempingu z czajnikiem i rondlami. Teraz, gdy wzeszło słońce i mgła opadła, ujrzeli całe miasto namiotów, rozciągające się we wszystkie strony. Szli powoli, rozglądając je z ciekawością dookoła. Dopiero teraz Harry zaczął sobie zdawać sprawę z tego, ilu czarodziejów musi być na świecie. Do tej pory jakoś nie myślał o tych, którzy mieszkają w innych krajach. Obozowicze zaczynali się budzić. Pierwsze wychynęły z namiotów rodziny z małymi dziećmi. Harry jeszcze nigdy nie widział tak małych czarownic i czarodziejów. Jakiś mały, najwyżej 2-letni chłopczyk przycupnął przy wielkim namiocie w kształcie piramidy, trzymając w ręku różdżkę i z uciechą dźgając nią nagiego ślimaka w trawie, który powoli powiększał się do rozmiarów salami. Właśnie przechodzili obok niego, gdy z namiotu wypadła matka.
— Ile razy mam ci powtarzać, Kevin? Nie wolno dotykać różdżki tatusia! Ojej!
Niechcący nastąpiła na wielkiego ślimaka, który rozpękł się z trzaskiem. Jej krzyki niosły się za nimi długo, pomieszane z wrzaskami chłopczyka. — Popękałaś ślimaka! Popękałaś ślimaka! Nieco dalej zobaczyli dwie małe czarodziejki, niewiele starsze od Kevina, które latały na dziecinnych miotełkach tuż nad trawą. Dostrzegł je już przedstawiciel Ministerstwa Magii i kiedy przebiegał obok Harry'ego, Rona i Hermiony, usłyszeli, jak mruczy pod nosem.
Biały dzień, a rodzicom pewno nie chce się wstać, żeby przypilnować swoich dzieci.
Tu i tam dorośli czarodzieje wyłaniali się z namiotów i zabierali do przygotowywania śniadania. Niektórzy rozglądali się ukradkiem i wyczarowywali ogień różdżkami, inni wyjmowali mugolskie zapałki i pocierali je o pudełka z takimi minami, jakby byli pewni, że nic z tego nie wyjdzie. Trzech czarodziejów z Afryki rozprawiało o czymś z przejęciem. Wszyscy mieli na sobie długie, białe szaty i piekli narożnie coś, co przypominało królika. Grupa amerykańskich czarownic w średnim wieku plotkowała wesoło pod rozpiętym między linkami dwóch namiotów transparentem, na którym było wypisane Instytut Czarownic z Salem. Z namiotów, które mijali, Harry wychwytywał strzępy rozmów w nieznanych mu językach, a choć nie rozumiał ani słowa, wyczuwał w tych głosach wielkie podniecenie.
Czy coś jest nie tak z moimi oczami? Czy naprawdę wszystko zrobiło się zielone?
Zapytał nagle Ron. Z jego oczami było wszystko w porządku. Weszli między grupę namiotów porośniętych gęstą koniczyną, tak, że wyglądały jak małe dziwaczne pagórki. Z namiotów wyglądały roześmiane twarze, a potem usłyszeli, że za ich plecami ktoś wykrzykuje ich imiona.
Harry, Ron, Hermiona!
Był to Seamus Finnegan. Ich kolega z czwartej klasy siedział przed porośniętym koniczyną namiotem z jasnowłosą kobietą, która musiała być jego matką, i swoim najlepszym przyjacielem, Deanem Thomasem. Obaj byli z Gryffindoru.
— Jak wam się podobają nasze dekoracje? — zapytał Seamus, uśmiechając się szeroko, kiedy Harry, Ron i Hermiona podeszli, by się z nim przywitać.
— Ministerstwo nie jest nimi zachwycone.
— A niby dlaczego mielibyśmy się wstydzić naszych barw narodowych? —
obruszyła się pani Finnegan.
Powinniście zobaczyć, jak wyglądają namioty Bułgarów.
Mam nadzieję, że kibicujecie Irlandii, dodała świdrując spojrzeniem Harry'ego, Rona i Hermione.
Zapewnili ją, że oczywiście kibicują Irlandii.
A gdy odeszli, Ron zauważył.
Spróbowalibyśmy odpowiedzieć co innego.
Ciekawa jestem, czym poobwieszali swoje namioty Bułgarzy, powiedziała Hermiona.
Chodźmy zobaczyć. Zaproponował Harry, wskazując na dużą grupę namiotów w oddali, nad którą powiewała biało-zielono-czerwona bułgarska flaga. Namioty Bułgarów nie były pokryte żywymi roślinami, za to do każdego był przymocowany plakat z twarzą jakiegoś gbura z gęstymi czarnymi brwiami. Twarz na fotografii była oczywiście ruchoma, ale tylko mrugała i łypała groźnie spod nastroszonych brwi.
Krum! — powiedział cicho Ron.
— Co? — zapytała Hermiona.
— Krum — powtórzył Ron. — Wiktor Krum, szukający Bułgarów.
— Wygląda dość ponuro — powiedziała Hermiona, spoglądając na dziesiątki Krumów mrugających i łypiących na nich groźnie.
— Dość ponuro? — Ron wzniósł oczy ku niebu.
— A co to ma za znaczenie, jak on wygląda? — Jest naprawdę niewiarygodny.
I wcale nie jest taki stary. Ma najwyżej 18 lat albo coś koło tego. To prawdziwy geniusz. Poczekaj do wieczora, to sama zobaczysz.
W rogu pola namiotowego utworzyła się już mała kolejka do kranu z wodą.
Harry, Ron i Hermiona stanęli na końcu, tuż za dwoma czarodziejami kłócącymi się o coś za żarcie. Jednym był staruszek w długiej nocnej koszuli w kwiatki, drugi był najwyraźniej pracownikiem Ministerstwa Magii. W ręku trzymał parę spodni w prążki i wyglądał, jakby miał się rozpłakać ze złości. Załóż je, Archie, nie bądź głupi, przecież nie możesz paradować w czymś takim. Mugole przy bramie już zaczynają coś podejrzewać.
Kupiłem to w sklepie Mugoli, upierał się staruszek. Mugole to noszą.
Mugolskie kobiety, Archie, nie mężczyźni. Mężczyźni noszą to, odpowiedział czarodziej z ministerstwa, wymachując spodniami w prążki.
Ani myślę chodzić w czymś takim, odrzekł oburzony staruszek. Lubię, jak mi przewiewa. Intymne zakątki to bardzo zdrowe.
Hermiona dostała takiego ataku śmiechu, że musiała chyłkiem wycofać się z kolejki i wróciła dopiero wtedy, gdy Archie nabrał wody i odszedł.